Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Lech Pilarski. Dzisiaj porozmawiamy o poszukiwaniu wyjaśnień co do losów zesłańców syberyjskich. Było ich bardzo wielu, ale mimo zamknięcia archiwów rosyjskich otwierają się te w byłych republikach radzieckich. Naszym gościem jest dr Marcin Zwolski z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Witam pana.
Dobry wieczór.
Dzisiaj zajmiemy się losami byłych przedwojennych prezydentów Białego Stoku. Są to Bolesław Szymański oraz Seweryn Nowakowski. Na początek jednak posłuchajmy fragmentu reportażu Agnieszki Czarkowskiej Los nieznany z 2015 roku, w którym autorka wraz z Andrzejem Lechowskim badała losy prezydenta Bolesława Szymańskiego i jego rodziny. Mówi Maciej Kalina z Warszawy, prawnuk prezydenta i jego żony Marii Szymańskiej, wnuk Haliny Kaliny z domu Szymańskiej.
W latach 20. był prezydentem Białego Stoku i potem po wybuchu wojny, jak Rosjanie zajęli Białystok, w 40. roku został aresztowany i wywieziony. No i potem legenda jest taka, że zmarł w Smoleńsku w więzieniu z powodu jakichś powikłań związanych z przepukliną. Ale nie wiadomo, czy to prawda, jak to było. Bo tak, to był temat, w którego się w domu nie poruszało. W ogóle bo cała rodzina została wywieziona do Kazachstanu. Prababcia wróciła dopiero w 1953 roku z tego Kazachstanu. Jeden z braci ojca wyszedł z armią Andersa, no a pozostali doczekali tam końca wojny. Babcia niechętnie do tego wracała, a my z bratem byliśmy jeszcze wtedy na tyle mali, że nas to kompletnie nie interesowało, więc stąd niewiele wiemy. Z czasem oczywiście to już trochę zbladły te wspomnienia i potrafili nawet podejść do tego z humorem, ale ponieważ oni nie mówili, a ja naprawdę byłem wtedy, jak babcia zmarła, miałem 19 lat, no byłem jak najdalej od tego. Babcia opowiadała o jakichś kopalniach, które się tam paliły przez całe miesiące, o ludziach, którzy tam zginęli, o tym, że w zimie jak śnieg napadał, to ktoś tam wracał do tego baraku i dosłownie przeszedł metr to od baraku i poszedł gdzieś tam w stepi. No i tyle. No na przykład ojciec po powrocie z tego Kazachstanu do końca życia nie wziął do ust kiszonej kapusty i arbuza. Podobno bez przerwy ich tamtym. No tak, ale to tyle. W zasadzie to naprawdę to są takie, no... On był w Pawłodarze, babcia chyba była w Akmolińsku. Powiem szczerze, nawet więcej to chyba ojciec na temat swojego dziadka mówił niż babcia na temat ojca. No, że się z nim bawił, że bardzo go lubił. Generalnie moja rodzina zdecydowanie większe straty poniosła ze strony Rosjan niż Niemców. Znaczy można powiedzieć wyłącznie ze strony, bo oprócz tego, że pradziadek zginął w Smoleńsku najprawdopodobniej, to jeszcze dwaj bracia prababci też. Jeden zginął w Katyniu, drugiego zabili pod Kołomyją, jak się tam w 1939 roku wycofywali do Rumunii. A czasy były takie, że na ten temat, no wiadomo, dzieci coś chlapną w szkole, także to lepiej nie mówić.
Mówił Maciej Kalina, prawnuk prezydenta Bolesława Szymańskiego. Przypomnę, w naszym studiu dr Marcin Zwolski z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Jedyne chyba co wiemy, to to, że Sowieci aresztowali naszych prezydentów. Powracam jeszcze też do postaci ostatniego przedwojennego prezydenta Seweryna Nowakowskiego.
No tak, postaci symboliczne, można powiedzieć pierwszy i ostatni prezydent z tego okresu Białego Stoku. Ich losy przypuszczamy, że były podobne, zostali aresztowani w tym samym momencie, właściwie jesienią, prawdopodobnie w październiku 1939 roku. I to jest właściwie pierwsze i ostatnie, co o nich wiemy na pewno. Dalszy ich los jest owiany tajemnicą. Są różne teorie, jakie też krążyły i krążą do dzisiaj różne plotki. Słyszeliśmy tutaj między innymi tą teorię z więzieniem w Smoleńsku, przywoływaną przez wnuka. Od razu powiem szczerze, że żadna z tych teorii, żadna z tych plotek nie niesie ze sobą jakiegoś dużego prawdopodobieństwa. Generalnie po prostu ludzie podczas poszukiwań dopowiadali sobie różne rzeczy i no, czasem taka nazwa nośna jak Smoleńsk czy Workuta jakoś tak
no, pojawiała się w tych relacjach.
Wpasowywała się w to. To, co my wiemy, to to, że zostali zatrzymani. Możemy domniemywać, mówię tutaj już jakby z punktu widzenia historyka, że tak jak większość najważniejszych więźniów zatrzymywanych w Białymstoku, prawdopodobnie trafili oni do Mińska. Jaki był ich dalszy los? No, tu już nie chciałbym wchodzić w dywagację.
Na Mińsku jakby się kończy ta nasza wiedza.
Tak, na dobrą sprawę tak. Dalej to musiałbym wyłącznie dywagować.
Losy rodziny też nie do końca były znane, bo wraz z prezydentami Sowieci zabierali rodzinę. Tak to się wtedy odbywało w 1940 roku.
No nie do końca, nie do końca. Byli zatrzymani na początku sami prezydenci, sami ci, zresztą nie tylko prezydenci, powiedzmy sobie, ta akcja dotyczyła różnych wysoko postawionych przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, także tutaj mówimy o tych dwóch największych nazwiskach, ale to naprawdę było dużo szerzej zakrojone. Rodziny były represjonowane później. Większość z tych rodzin była represjonowana na przykład właśnie w czasie drugiej deportacji, czyli tej kwietniowej z 1940 roku i tak też miało to miejsce w przypadku rodziny prezydenta Szymańskiego. No, pamiętajmy, że tak niestety jesteśmy troszkę skonstruowani, że skupiamy się na tych osobach najważniejszych.
Najbardziej znanych.
Najbardziej znanych, także tutaj skupiamy się na tych prezydentach, a bardzo często pada później pytanie, no dobrze, a co było z rodziną? No tak właściwie to nikt nie wie. Tutaj było troszkę podobnie. Kwestia zainteresowania się i częściowo wyjaśnienia losów rodziny prezydenta Szymańskiego. Można powiedzieć, że tutaj troszkę kilka osób się do tego przyłożyło, a jednocześnie zagrał tutaj też swoją rolę ogromny.
Pozytywny zbieg okoliczności.
Tak trzeba to powiedzieć wprost.
Tak jak sygnalizowałem, otworzyły się czy otwierają się archiwa w byłych republikach Związku Radzieckiego i dzięki temu między innymi za chwilę opowiemy Państwu o losach rodziny prezydenta Bolesława Szymańskiego.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
W studiu przypomnę dr Marcin Zwolski z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. No właśnie, w Uzbekistanie, w Kazachstanie otwierały się, czy otwierają się archiwa, bo one jeszcze nie do końca są otwarte. Takie przetarcie szlaku nastąpiło. No i można było sprawdzić, co było z rodziną prezydenta Bolesława Szymańskiego.
Szczerze mówiąc, powiem to chyba po raz pierwszy publicznie, nie do końca tak to było. Tutaj, tak jak już zasygnalizowałem, ogromną rolę pełnił przypadek. Generalnie, w ogromnym skrócie oczywiście wyglądało to tak, że rzeczywiście tę część historii rodzinnej zbadała swego czasu redaktor Agnieszka Czarkowska z Polskiego Radia Białystok. Stąd też troszkę tę historię znaliśmy. Wiedzieliśmy o tym, że rodzina prezydenta była deportowana, ale tak naprawdę niewiele więcej było wiadomo. I tutaj nastąpił tenże przypadek. Otóż w momencie nawiązywania kontaktów ze stroną kazachstańską, przypomnę, że już od przeszło roku funkcjonuje Polsko-Kazachstańska Komisja Historyczna, która powstała z inicjatywy Muzeum Pamięci Sybiru i uczestniczymy w niej aktywnie. Byliśmy w Kazachstanie, gdzie odbywaliśmy serię spotkań, między innymi również w archiwach. Pojechaliśmy do archiwum w Pawłodarze. I tam spotkaliśmy się z panią wicedyrektor archiwum Pawłodarze, dr Nadią Kubik, osobą, która od lat właśnie bada historię Polaków, którzy tam trafili. No, trzeba powiedzieć wprost, że do Pawłodaru i okolic nie była to duża diaspora, bo tam w czasie deportacji około 1000 osób, można powiedzieć, zaledwie trafiło. I ona w pewnym momencie zapytała nas, rozmawiając, no tak, wy jesteście z Białegostoku, a czy wiecie, co się stało z rodziną prezydenta z Białegostoku? I myśmy w pierwszej chwili pomyśleli oczywiście o prezydencie Nowakowskim, o tym ostatnim, o tym najgłośniejszym, którego wciąż szukamy. I w pierwszej chwili powiem, przyznam to szczerze, jak padło nazwisko Szymański, to myślę, ale nie, pomyłka, Nowakowski. Mówi, nie, Szymański. Mówię, no rzeczywiście, przecież był też prezydent Szymański.
Pierwszy prezydent.
Tak, i okazało się, że ona już od jakiegoś czasu była w posiadaniu dokumentów, które dotyczyły właśnie żony i córki prezydenta Szymańskiego. Z tym, że sama właśnie nie była pewna, czy to był rzeczywiście prezydent Białegostoku, czy nie. Czy
w każdym razie spotkała kompetentną stronę. Można było wszelkie wątpliwości wyjaśnić i poszperać w tych archiwów. archiwach, żeby uszczegółowić tę wiedzę o losach rodziny Szymańskich.
Tak, dokładnie się stało. Także takie przypadkowe spotkanie tutaj zaskutkowało.
To przybliżmy zatem te losy rodziny Szymańskich.
Wiemy obecnie, że Maria Szymańska i jej córka Halina Kalina, po mężu Kalina, trafiły do Pawłodaru. Trafiły do Pawłodaru i nie wiemy dokładnie, co się z nimi działo wcześniej, gdyż oczywiście te dokumenty, to nie jest ich życiorys, to nie jest ich pełna historia. Natomiast w pewnym momencie one się pojawiają na kartach tych archiwalnych, w momencie oczywiście, kiedy zaczynają się przyglądać NKWD. A NKWD zaczynają się przyglądać w momencie charakterystycznym. Otóż
po umowie Sikorski-Majski.
Tak, to był ten moment, kiedy w Związku Sowieckim zaczęły powstawać struktury polskie, można powiedzieć, struktury polskie opiekuńcze kierowane przez ambasadę polską.
Kiedy można było powiedzieć i pozwolić ujawniać się ludziom i przyznawać do tego, że są Polakami. Bo do tej umowy Sikorski-Majski to raczej tę wiedzę lepiej było zachować tylko dla siebie.
Nic z tej wiedzy w każdym razie wcześniej nie wynikało. Natomiast w tym momencie pokazanie, że jest się Polakiem, trafienie na odpowiednią listę gwarantowało dodatkową pomoc, no w niektórych przypadkach też dodatkową pracę, bo właśnie na miejscu byli potrzebni ci, którzy będą pomagać, którzy będą ambasadzie pomagać. Byli to tak zwani mężowie zaufania, pełnomocnicy lokalni,
zbierać wiadomości, czego potrzeba i w razie czego dostarczać owe potrzebne towary, dokumenty.
W pierwszej chwili trzeba było zebrać informacji właśnie o wszystkich Polakach, którzy w danym regionie są. Trzeba było zebrać ich potrzeby, czego potrzebują. Trzeba było założyć placówki opiekuńcze.
Tutaj nie liczono na NKWD, raczej szukano mężów zaufania, osoby znane w danych środowiskach po to, żeby te informacje były pewne.
Tak, i to jest właśnie kluczowe. To tymi osobami, tymi tak zwanymi mężami zaufania, sama nazwa też wiele mówi, były osoby, które to zaufanie musiały budzić. Stąd też bardzo często, a przypomnijmy, że do Kazachstanu trafiły właśnie głównie żony i dzieci osób aresztowanych, często to wojskowych, ofiar zbrodni katyńskiej, ale też właśnie pracowników administracji państwowej. Bardzo często były tam osoby powszechnie przez Polaków szanowane i znane. W przypadku Pawłodaru wybór miejscowych Polaków właśnie padł na Marię Szymańską, na żonę wieloletniego prezydenta Białegostoku. Ona została mężem zaufania, ona została szefową Polskiego Komitetu w Pawłodarze i ona kierowała właśnie tą ogromną pomocą, która zaczęła do Pawłodaru dla Polaków płynąć.
A córka, Halina Kalina, pomagała.
Córka pomagała. W dokumentach z tego okresu wynika, że nie była formalnie przypisana do tej struktury, natomiast była bardzo aktywna, bo w wielu materiałach NKWD się przewija. Była tą osobą, która była aktywna podczas zebrań, która protestowała przeciwko złej sytuacji Polaków, która referowała konkretne przypadki, sygnalizując, gdzie jest potrzebna konkretna pomoc. To było bardzo pomocne dla Polaków, ale co oczywiste, zwróciło też ogromną uwagę
NKWD na te dwie kobiety. Było obciążające, to też wyjaśnimy za chwilę. Przez ten czas, kiedy te komitety mogły działać, kiedy ci mężowie zaufania mogli wspierać Polaków, zbierać informacje, zapewniać dokumenty, umożliwiać wyjazdy, dawali pracę, no to było do kwietnia 1943 roku mniej więcej, to do tego momentu no, było pełne wsparcie, działalność była pełne wsparcie ze strony Polaków, natomiast niekoniecznie ze strony sowieckiej.
Szczerze mówiąc, utrudnienia ze strony sowieckiej były dużo wcześniejsze. Tak naprawdę te komitety działały w sposób możliwie swobodny zaledwie przez kilka miesięcy. Sytuacja zmieniła się na froncie. Sowieci, Armia Czerwona z pomocą Zachodu zaczęła wygrywać. Wówczas oczywiście sojusznik w postaci Polski był już mniej potrzebny i zaczęły się różne problemy ze strony NKWD, zarówno ambasady, jak i jej placówki mogły działać coraz słabiej, były coraz bardziej ograniczane, aż doszło do tego, o czym pan redaktor powiedział, czyli wiosna 1943 roku. I no to już właściwie w tym momencie, można powiedzieć, była to kropka nad i, bo już w Moskwie zapadły decyzje, że tak naprawdę rolę
zrywamy
tych przedstawicieli...
Zrywamy kontakt z Andersem,
tutaj już Związek Patriotów Polskich zaczynał funkcjonowanie, przygotowano pod nich grunt. No i jeszcze nastąpił ten przysłowiowy gwóźdź do trumny ówczesnych stosunków polsko-sowieckich, czyli Niemcy ujawnili zbrodnię katyńską. Doszło do oficjalnego zerwania stosunków dyplomatycznych, to jest kwiecień 1943 1943 roku i ci, którzy do tej pory właśnie pomagali, w tym momencie ci właśnie byli już na pierwszym froncie, można powiedzieć, byli namierzeni przez NKWD i ostrze represji skierowano przeciwko nim.
Co się z nimi stało?
Otóż obie panie, Maria Szymańska i Halina Kalina, zostały aresztowane odrobinę wcześniej nawet. Tak jak powiedziałem, te represje powoli były kierowane już wcześniej. Otóż od stycznia 1943 roku rozpoczęto ponowną akcję paszportyzacji, czyli tym Polakom, którym już wydano polskie dokumenty przez ambasadę, mówiono teraz znowu nie, jednak nie, jednak musicie się zgłosić znowu po paszporty sowieckie. Bardzo często Sowieci robili tak,
że... musimy przypomnieć, no, że po 17 września 1939 roku i po tych słynnych wyborach i różnych takich działaniach, jednak obywatele polscy, którzy żyli na Kresach i te tereny zostały później wcielone do czy zachodniej Ukrainy, czy zachodniej Białorusi, to tam podjęto decyzję, że proszę bardzo, nie wy jesteście obywatelami, dostajecie papiery sowieckie.
No tak, skąd my to znamy? Nie tylko z historii, ale z czasów bieżących. Tak jak Sowieci czy teraz Rosjanie wchodzą, to uważają, że nie jest to wojna, tylko operacja specjalna i idą z wyzwoleniem. Także rzeczywiście te obywatelstwo sowieckie narzucone tak naprawdę siłą Polakom znowu miało obowiązywać właśnie w 1943 roku. Sowieci doskonale wiedzieli, że Polacy nie będą się na to godzić, że będą protestować. Stąd też najpierw właśnie poprosili, mówię tu oczywiście w cudzysłowie, o odbiór tych paszportów te osoby najbardziej znane. Bardzo często byli to właśnie mężowie zaufania, osoby znane w środowisku i poważane, bo wiedzieli, że jeśli uda się tym osobom, te osoby zmusić do przyjęcia paszportu sowieckiego, to inni Polacy będą przynajmniej mniej protestować. Stąd też właśnie na pierwszy rzut poszły nasze dwie bohaterki i one oczywiście nie tylko odmówiły przyjęcia tych paszportów, ale też, jak NKWD pisało w raportach, natychmiast zaczęły namawiać innych Polaków, żeby również tych paszportów nie przyjmowały. Stąd też bardzo szybko po prostu trafiły do aresztu.
Trafiły do aresztu i co, odbył się sąd? Czy...
Tak, teoretycznie karą, bo był kodeks odpowiedni, który błyskawicznie wprowadzono przepisy i karą za nieprzyjęcie takiego paszportu miało być 2 lata łagru. Kara okrutna, ale je potraktowano jeszcze ostrzej. Wszczęto potężną sprawę, zebrano przeszło 90 osób z miejscowego środowiska polskiego, które oskarżono o szpiegostwo, o wychowanie młodzieży w nieodpowiednim duchu, o propagowanie faszyzmu, o działalność antysowiecką, wiele innych zarzutów. Oczywiście dwiema tymi z głównych oskarżonych z tych 90 osób były nasze bohaterki, pani Maria i pani Halina. Zostały skazane obie na 10 lat łagru i trafiły do obozu.
To rzeczywiście, wydawałoby się, że po 1941 roku, po układzie Sikorski-Mański, złagodzona została ten sposób traktowania Polaków. Okazuje się jednak nie i po 1943 roku intensywniej zaczęto przykręcać śrubę. Oczywiście w tle była ta polityka, czyli
bardzo skomplikowana, polityka.
Ale ona dotykała takich maluczków, w cudzysłowie mówiąc, czyli poszczególnych obywateli.
Wiele osób trafiało wówczas do agro, ale ten wyrok, to jest znowu ta taka i perfidia i można powiedzieć śmieszność systemu sowieckiego, bo już w momencie skazywania tych osób wiadomo było tak naprawdę, że one nie odsiedzą tego wyroku. Już w przepisach i w wytycznych sowieckich szło, że ten w momencie przyjęcia tego paszportu, wyjaśnienia sprawy, wyrok można uznać za niebyły. Stąd też większość osób, które trafiły wówczas do więzień, już nie została przekazana do odpowiednich obozów, bo po prostu momentalnie, no tutaj zaczynał działać Związek Patriotów Polskich, to też nie leżało w interesie władzy sowieckiej, żeby Polaków do siebie zniechęcać, stąd też ostatecznie oczywiście nie były one uwięzione tak długo.
Ale jednak trafiły do łagru.
Tutaj pojawia się znowu wyrwa. W momencie ich aresztowania i zakończenia sprawy sądowej kończą się dokumenty w Pawłodarze. Nie wiemy dokładnie, jaki był ich dalszy los. Nie wiemy nawet dokładnie, w której fali, w którym momencie zostały repatriowane. Prawdopodobnie była to główna ta fala repatriacji, czyli 1946, może 7-8 rok, ale nawet tego do końca nie wiemy. Tutaj po prostu dysponujemy pewnym wycinkiem dokumentów pochodzących konkretnie z Pawłodaru. Tak jak mówię,
czyli
doktor NKWD Nadia Kubik
interesowała
tutaj...
się do pewnego czasu, były dokładne meldunki, potem już...
Przypuszczam, że te meldunki dalej równie były dokładne, ale być może były już w innym miejscu. Być może już po prostu ta lokalna komórka NKWD tych dokumentów nie zbierała.
W Pawłodarze nie było do tego dostępu.
Choć doktor Kubik, rozmawiałem z nią na ten temat, mówiła, że wysyłała różnego rodzaju zapytania do instancji wyższych, do innych archiwów i nie odnalazła dalszych śladów tych osób. To też dla niej było właśnie interesujące, na sam fakt, że potwierdziliśmy, że one wróciły do Polski, że przeżyły. No to było interesujące dla tej badaczki, bo ona nawet tego właśnie nie wiedziała. I u niej ślad w materiałach zamknął
Czyli
się w momencie
dysponowała pewną wycinkową wiedzą, która dostępna była w Pawłodarze. Nie było potwierdzenia co do początków tej podróży na wschód, a potem ze wschodu na zachód.
No to są te puzzle historyczne, które do których my jesteśmy przyzwyczajeni, że no tak naprawdę nigdzie nie dostajemy pełnego CV, pełnego życiorysu. Zazwyczaj to jest właśnie tak, że trzeba to poukładać z różnych puzli, z różnych fragmentów dokumentów. Tu otrzymaliśmy pewien fragment, tak naprawdę dotyczący kilkunastu miesięcy z ich życia. Moment bardzo intensywnej pracy z ich strony, bardzo też odważnej pracy, bardzo wartościowy, myślę, i ze strony badaczy, i ze strony odbiorców, i ze strony tych, którzy się po prostu tym tematem interesują. I myślę, że jest to niezwykle obiecujące, bo w ramach komisji, w której pracujemy, tak, o której wspomniałem na początku, jesteśmy w momencie przygotowywania kilku, na chwilę obecną pięciu, ale jesteśmy przekonani, że w przyszłości będą kolejne tomy, właśnie zbiorów dokumentów dotyczących, pochodzących z konkretnych archiwów Kazachstanu, z poszczególnych oblastów, można powiedzieć województw, regionów tegoż Kazachstanu. I to jest tylko przykład pokazujący, jak właśnie dzięki tym tomom dokumentów, które mam nadzieję niebawem ujrzą światło dzienne, będziemy w stanie wyjaśnić nie tylko losy tych najbardziej znanych, tych, których najbardziej w tej chwili szukamy, ale tam znajdą się informacje o bardzo wielu osobach, mam nadzieję, że o wielu polskich rodzinach, o których być może już nawet dzisiaj nikt nie zapomniał, nikt nie wierzy, że jakiekolwiek informacje jeszcze się znajdą.
Też mamy taką nadzieję. Serdecznie dziękuję za spotkanie. Rozmawiałem z doktorem Marcinem Zwolskim z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Audycja dostępna też będzie na stronie radiobiałystok.pl/podcasty i na platformach streamingowych. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.